Ewangelii według świętego Łukasza. W Nazarecie, w synagodze, po czytaniu z proroctwa Izajasza, Jezus powiedział: Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. A wszyscy przyświadczyli Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego i mówili: Czyż nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich: Z pewnością powiecie mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy w Kafarnaum. I dodał: Zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy. Także wielki głód panował w całym kraju. A Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwali się z miejsca, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Oto słowo Pańskie. Proszę usiąść. Dzisiejsza liturgia słowa dotyka odwagi i miłości. Miłość musi być poddana próbie odwagi, inaczej nie jest miłością. I ta próba odwagi przychodzi w życiu każdego człowieka na różne sposoby. Miłość jest podstawowym darem, cnotą, którą otrzymuje każdy człowiek. Nikt nie może powiedzieć, że nie otrzymał daru miłości. Z miłości jesteśmy powołani przez Boga. Jego akt miłości towarzyszy przy poczęciu, choćby nie było tej miłości w tych, którzy dokonują tego aktu. Miłość Boga sprawia, że życie poczyna się. I każdy otrzymuje tę miłość. Przypowieść o talentach, którą nieraz słyszeliśmy, dotyka przede wszystkim tej cnoty, miłości. Albo ją rozwiniemy w swoim życiu, albo tę cnotę uczynimy karłowatą. Staniemy się najpierw egotyczni, a później będziemy egoistami. Albo w ogóle podepczemy miłość i będziemy niszczyć innych ludzi. W tej dziedzinie człowiek może osiągnąć perfekcję, stać się tyranem, despotą. Może stworzyć nawet, jak w przeszłości, system totalitarny, jeśli odwraca się od miłości, odwraca się i od Pana Boga. Za panowania Jozjasza, słyszeliśmy, jest to fragment proroka Jeremiasza, Pan skierował właśnie do tego człowieka słowa: Nie lękaj się ich, bym cię czasem nie napełnił lękiem przed nimi. Przepasz swoje biodra, wstań i mów wszystko, co ci rozkażę. To jest właśnie funkcja proroka. Mówić w imieniu Pana, mówić w imieniu Boga, mówić prawdę. Jeremiasz boi się, bo wie, że najpierw zostanie wyśmiany, potem wykluczony, potem może być pobity, a w końcu może stracić i życie. On jest tego świadomy, ale Bóg nalega, nie zna żadnych kompromisów. Nie lękaj się ich, bym cię czasem nie napełnił lękiem przed nimi. Dopóki człowiek czyni to, co jest zgodne z wolą Bożą, dopóki jest obrońcą miłości w sobie i tej miłości, którą przekazuje Bóg, Bóg z nim jest i napełnia jego serce odwagą. Ale można się tylko domyślać, ile kosztuje to tego, który jest posłany przez Boga. Ile łez, ile nieprzespanych nocy, ile, używając współczesnego języka, stresu z tym jest związane. Ostatecznie ma zwyciężyć prawda, prawda miłości. Bóg mówi do Jeremiasza: oto ja czynię dzisiaj ciebie twierdzą warowną, kolumną ze stali, murem spiżowym. Taki ma być człowiek, niewzruszony na żadne przekupstwa, obelgi i ataki. Przeciw całej ziemi, przeciw królom judzkim, ich przywódcom, ich kapłanom, ludowi tej ziemi. Człowiek ma trwać przy Panu Bogu. I to zadanie nie spoczywa tylko na Jeremiaszu, ale na każdym z nas. Bowiem Bóg obdarza ludzi różnymi darami. Paweł apostoł to wyjaśnia. Jest dar apostolstwa, jest to dar nauczania o Jezusie Chrystusie, wyjaśniania Jego nauki, jest dar proroctwa, którego już dotknąłem. Jest to stawanie po stronie Pana Boga i głoszenia prawdy, prawdy Bożej, wbrew wszelkim okolicznościom, tym najtrudniejszym. Jest też dar nauczania, kiedy człowiek wyjaśnia prawdy objawione. I są inne dary, nazywamy je charyzmatami, chociażby dar uzdrawiania, dar mówienia językami. To są dary bardzo osobiste. Żaden z tych darów nie jest człowiekowi dany tylko na jego wyłączność. Każdy jest dany indywidualnie, ale dla całego społeczeństwa, dla całej społeczności. I człowiek nie może zachować tego daru w zanadrze. Skoro otrzymaliśmy dar miłości, mamy kochać. Nie tchórzliwie, ale odważnie. Nie iść na żadne kompromisy. Kto nas tego uczy? Czy tylko Jeremiasz w imieniu Pana? Otóż Ewangelia przypomina nam o tym, że Jezus był bezkompromisowy. To współczesny, miękki katolicyzm, taki mięciutki, jak to na napojach jest, light, taki leciutki katolicyzm, przedstawia właśnie Jezusa, który wszystko przyklepie i wszystko zaakceptuje. Otóż Jezus przyszedł do Nazaretu, do synagogi. I kiedy mówił, że na nim spoczywa Duch Święty, że go namaścił, namaszczony, czyli Mesjasz, to ludzie przyjęli, czytamy dosłownie. Wszyscy przyświadczyli mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust jego. No to był ich ziomek. Dobrze, że takiego mamy. Ale Jezus nie poszedł na układ z nimi. Nie uczynił Ewangelii otwartą na wszystkie inne poglądy. Jezus mówi tak: z pewnością powiecie mi to przysłowie, lekarzu ulecz samego siebie. I to już, mówiąc tak kolokwialnie, zaczęły się schody. Dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, Kafarnaum. Kafarnaum, czyli wioska Nauma. Ta osada wówczas liczyła kilka tysięcy. Była u ujścia Jordanu. Był to szlak kupiecki. Co takiego się tam działo? Dokonywał cudów. Ale nie może ich dokonać tu, w Nazarecie. Nie może, bo oni w niego nie wierzą. Nie dowierzają. I czyni im dwa zarzuty. Nie tylko żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte. Była susza, był głód i wtedy dokonuje się cud za sprawą Eliasza. Ale nie wobec Żydów, tylko wobec obcej kobiety. Podobnie dzieje się z uzdrowieniem z trądu. Tego uzdrowienia dotyczy, to uzdrowienie dotyczy Syryjczyka Naamana. I oni zaczynają rozumieć, co chce im Jezus powiedzieć, że jest w nich mało wiary, że opuszczają Boga, że nie żyją zgodnie z Bogiem, z Jego przymierzem, prawem. Wówczas na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem, porwali się z miejsca. Chcą ukamienować Jezusa. Wyrzucają Go poza miasto, poza tą osadę. W tym wypadku przechodzi pośród nich i oddala się. Ale jest to zapowiedź tego wszystkiego, co będzie miało miejsce w Wielkim Tygodniu. Bowiem wówczas Jezus zostanie pojmany, kiedy czynił cuda, kiedy woda przemieniała się w wino, kiedy rozmnażał chleb, kiedy uzdrawiał. To się podobało. Ale kiedy Jezus zaczął także napominać i uczyć i mówić i zwracać się w słowa, które ich bardzo raniły, to były prowokacje. Groby pobielane, plemię żmijowe. Nie mogli tego znieść. Więc wydali na niego wyrok i wiemy, jak się to skończyło. Myliłby się jednak ktoś, kto przypisywałby Jezusowi rewolucyjny czyn. Tak się działo podczas opracowywania podstaw teologii wyzwolenia w Ameryce Południowej. Jezus to rewolucjonista. Owszem. Ale zło zwyciężał dobre. I tym różni się od Che Guevary, od Fidela Castro i od wszystkich innych rewolucyjnych przywódców, tym od Lenina, Stalina, że rewolucja Jezusa polegała na rewolucji miłości, nie przemocy i nienawiści. To Jezus oddał życie za ludzi, za nas. To On niewinny zginął za ludzi, konkretnie za każdego z nas. Ale Jezus nikogo nie posyłał na śmierć. Nie użył przemocy. To On mówił, że zło należy zwyciężyć dobrem. I wyjaśnia to w szerokim komentarzu, w hymnie o miłości, święty Paweł Apostoł. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów i nawiązuje do tych darów, o których mówiłem, apostolstwa, proroctwa, nauczania, charyzmatów, gdyby mówił językami ludzi i aniołów, a nie miał miłości, byłby niczym, byłby jak cymbał brzmiący albo miedź brzęcząca, czyli zupełnie drobne, nic nieznaczące pieniążki. I dalej wyjaśnia, miłość cierpliwa jest, łaskawa, nie unosi się pychą, nie unosi się gniewem, nie dopuszcza się bez wstydu, miłość wszystko znosi, wszystko przebacza. Miłość jest największa, jest najważniejsza. I to jest dla nas zadanie. Zawsze jest pokusa, aby zło zwyciężyć złem. Tak postępuje książę tego świata. By wypalić ogniem, by posolić tym ogniem. Pozostawmy sąd sprawiedliwy Panu Bogu. Rzeczywiście Bóg jest sprawiedliwy. Bóg nie idzie na kompromis, ale do ostatniej chwili czeka, jak ojciec, który wypatruje syna marnotrawnego do ostatniej chwili. Tą ostatnią chwilą są ostatnie sekundy życia człowieka. Nie wiemy nawet, bo to jest tajemnicą, co się dzieje, kiedy już człowiek wyłącza się z tego świata, z relacji z tym światem, ale jeszcze nie umarł. Co dzieje się w jego duszy, w relacji z Panem Bogiem? Trzeba ufać, że w tej ostatniej chwili ma jeszcze szansę przeprosić Boga. My w to wierzymy. Przecież wierzymy w grzechów odpuszczenie. Wyznajemy to. W każdą niedzielę za chwilę będziemy te słowa powtarzać. To jest tajemnica miłości Boga. Jak wielka jest ta miłość, skoro wydał swojego Syna za nas na ukrzyżowanie. W głowie się to nie mieści. A z drugiej strony wymaga od każdego, kto kocha i wierzy w Niego, by był bezkompromisowy. By nie sprzedawał swojej wiary za stanowisko, za dobrą pensję, za wypoczynek. By nie krył się ze swoją wiarą, jak to było w czasach PRL-u, że 50 kilometrów od miejsca zamieszkania chrzcił dziecko, a potem wracał i pełnił funkcję zawodowego ateisty. I uważał, że można Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek. A Jezus mówił, że światła nie kryje się pod korcem, ale stawia na świeczniku. To Jezus właśnie uczył tego. Nie wolno światła stawiać pod korcem, ale na świeczniku. Dlaczego? Bo drugi małej wiary, słaby, zwątpi. Nie wolno wychodzić z kręgu światła i stawać w kręgu zła pośród tych, którzy lżą Pana Boga i przyjaźnić się z nimi. Jakby nic się nie stało, stało się, Twojego Boga lży. Głosi hasła, które wzywają do nieposłuszeństwa wobec Pana Boga. Nie trzeba go przemocą przekonywać, ale zwyciężyć miłością. Jezus mówił w pewnych okolicznościach do uczniów, aby proch strząsnęli i nie szli już tam. Przechodzili gdzie indziej. To jest właśnie tajemnica odwagi w wierze i miłości. Każdego mamy szanować i każdego kochać w Chrystusie. Dlaczego? Chrystus utożsamił się z każdym człowiekiem. Cokolwiek uczyniłeś jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieś uczynił. W tym, który lży, też jest Chrystus, ale jest on tam pobity, opluty w jego sercu, ukoronowany cierniem, zarzucono na niego krwawą szmatę i się śmieje z niego ten człowiek. Cierpi tam Chrystus. Nie ze względu na tego człowieka, który nas obraża, go szanuje, ale ze względu na pobitego i upokorzonego Chrystusa. I nie będę odpłacał złem za zło. Tak zwyciężyli ci, którzy naśladowali Chrystusa i osiągnęli świętość, święci. Zaczynając od apostołów, szli tą samą drogą. Piotr apostoł, który przecież zaparł się Jezusa, stchórzył. Chciał iść na jakiś kompromis. W dziejach apostolskich słyszymy, jak on Żydom wypomina, że własnymi rękami ukrzyżowali Sprawiedliwego. Poszedł tą drogą. I wiemy, jak skończył. Został ukrzyżowany w Rzymie. A Paweł, święty Paweł, ścięty. Czy nas to spotka, ukrzyżowanie i ścięcie? Siostry i bracia, w sytuacjach ekstremalnych może i tak, ale na co dzień dokonuje się innego rodzaju egzekucja. To jest w domu, w miejscu pracy. Człowiek chce być kochany i akceptowany, ale będzie wykluczany, będzie ośmieszany, będzie zaliczany do kościółkowych, do fundamentalistów, do niedzisiejszych. To jest normalna praktyka zmiękczania człowieka. To jest takie najpierw przesłuchanie lekkie. Ale kiedy to nie pomaga, to trzeba tego człowieka szturchnąć mocniej, żeby wpadł na właściwe tory bezbożności. A kiedy i to nie pomaga, no to jeżeli ten człowiek jest poważną zawadą albo może mieć wpływ na wielu ludzi, książę tego świata wytoczy najpoważniejsze argumenty. I w przeszłości to było, dzieje się to teraz, i będzie to w przyszłości. I między innymi o tym mówi trzecia tajemnica fatimska. Jak biały ksiądz szedł na wzgórze, na którym były same krzyże. I jak się potykał o nieżywych innych, kardynałów, kapłanów, biskupów. Oczywiście nie musi człowiek wierzyć w to. Jest to objawienie, które niekonieczne jest, żeby uwierzyć w Ewangelię, ale Kościół przyjął je. A skoro przyjął, to objawienie odzwierciedla pewną przestrogę, która ma swoje źródło w Ewangelii. Chrystus mówił, mnie prześladowali i was będą prześladować. Dlatego tak bardzo potrzebna jest odwaga i miłość. One są ze sobą związane, nie można ich rozerwać. Bo człowiek kochający, odważny człowiek nie staje się człowiekiem zuchwałym i nigdy nie posunie się do mściwości, zemsty i nie będzie używał złych środków w celu osiągnięcia dobra. Wyznajmy wiarę. Wierzę w jednego Boga.